W Polsce minęła godzina druga.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchających Radia Maria dzisiejszej nocy, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, którzy nas słuchają ze stacji w Chicago, Detroit, Toronto, a także przez satelitę internet. Oczywiście zachęcam do pozostania razem z nami. U nas już 3 lutego, a u Was wciąż święto ofiarowania pańskiego, zatem zgodnie z naszą polską tradycją jeszcze możemy śpiewać kolędy. Zacznijmy więc jeszcze dziś kolędą.
W doli i w niedoli, w pracy i w milczeniu, w dobrym zdrowiu i w chorobie, we wszelkim zdarzeniu, być tam, gdzie Ty, Jezu Malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki, być tam, gdzie Ty, gdzie i Matka Twoja, być tam, gdzie Ty, gdzie się śpiewa gloria. Wszechświecie pełnym Ciebie, w życiu mym i szczęściu, być tam, gdzie Ty, Jezu Malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki, być tam, gdzie Ty, gdzie i Matka Twoja, być tam, gdzie Ty, gdzie się śpiewa gloria.
Zapraszam na wiadomości Radia Maryja. Informacje z kraju. Tak wiele osób konsekrowanych wciąż daje najwyższe i wierne świadectwo miłości do Boga i braci, świadectwo, które nierzadko posuwa się do męczeństwa, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI podczas Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra. Msza święta odprawiona została w święto ofiarowania pańskiego, kiedy Kościół po raz 11 obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Na świecie jest 137 tysięcy katolickich zakonników, 816 tysięcy zakonnic, w tym 48 tysięcy klauzurowych. Natomiast w warszawskiej archikatedrze w intencji osób konsekrowanych Eucharystię sprawował prymas Polski kardynał Józef Glemp. Zebrane w katedrze osoby konsekrowane odmówiły w jego obecności śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Podpis Grey z materiałów SB, który rzekomo miał sporządzić ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus, został sfałszowany. Wynika z ekspertyzy grafologicznej sporządzonej w jednym z zachodnich laboratoriów kryminalistycznych. Dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich, poinformował, iż grafolodzy orzekli, że litery mają różne kształty i podpis nie został sporządzony jednym pociągnięciem ręki. Dr Waldemar Gontarski zaznacza, że badania grafologiczne zostały wykonane poza Polską, żeby mieć pewność bezstronności. Dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych zwraca także uwagę, że w postępowaniu karnym i cywilnym obowiązuje zasada, którą akceptuje również orzecznictwo strasburskie. Według niej, jeżeli jakieś media twierdzą, że podpis jest podpisem księdza arcybiskupa Wielkusa jako agenta, to te media muszą to udowodnić. Osobą bardzo poważnie rozważaną na stanowisko nowego wojewody mazowieckiego jest Jacek Sasin, powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Przemysław Gosiewski. Gosiewski powiedział, że decyzja o tym, kto będzie następcą Dąbrowskiego, jeszcze nie zapadła, a powołanie nowego wojewody nastąpi w ciągu kilku dni. Wczoraj premier Jarosław Kaczyński odwołał z funkcji wojewoda mazowieckiego Wojciecha Dąbrowskiego. Jego obowiązki pełni Sasin, dotychczasowy wicewojewoda. Raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych zostanie przedstawiony opinii publicznej około 16 lutego, powiedział prezydent Lech Kaczyński. Jak się domyślam, to oceny tego raportu będą zróżnicowane. Ci, którzy są przeciwnikami tego rodzaju raportów, będą mówili, że nic nowego się nie ukazało, a ci, którzy są zwolennikami, będą mówili, że bardzo dużo, powiedział prezydent. Jak dodał, powstają kolejne wersje tego raportu, ale tu chodzi o sposób jego ujęcia, a nie fakty tam zamieszczone. Nowelizacja ustaw likwidujących WSI, która zezwala prezydentowi na ujawnienie raportu o działalności przestępczej żołnierzy i współpracowników tych służb, weszła w życie 1 lutego. Informacje z zagranicy. Prezydent George Bush wystąpi do kongresu o dodatkowe 99,7 miliarda dolarów na wojnę w Iraku i Afganistanie w bieżącym roku budżetowym oraz o jeszcze większą kwotę na rok przyszły, poinformował przedstawiciel administracji USA, który zastrzegł sobie anonimowość. W roku przyszłym budżet Ministerstwa Obrony wyda na wspomniane kampanie zbrojne 141 miliardów dolarów, uwzględniając dodatkowe fundusze pochodzące ze środków Departamentu Stanu i innych resortów. Łączne koszty wojny z terroryzmem sięgną wtedy 145,2 miliardów dolarów. Tymczasem, jak powiedział minister obrony Robert Gates, rząd USA nie planuje wojny z Iranem. Prezydent jasno dał do zrozumienia, podobnie jak sekretarz stanu i ja sam, że nie planujemy wojny z Iranem, powiedział szef Pentagonu. Prezydent George Bush, wiceprezydent Dick Cheney i inni członkowie kierownictwa rządu USA oświadczyli, że zawsze chcą w drodze dyplomatycznej rozwiązać konflikt z Iranem na tle jego programu nuklearnego. Wszyscy jednak powtarzali jednocześnie, że nie wyklucza się żadnej opcji. W Waszyngtonie od dawna krążą spekulacje, że rozważa się atak rakietowy lub lotniczy na irańskie instalacje atomowe. Pojawiły się one ostatnio po doniesieniach, że USA wysyłają dodatkowy lotniskowiec z grupą innych okrętów do Zatoki Perskiej. Brytyjski premier Tony Blair zapowiedział, że nie odejdzie ze stanowiska przed zakończeniem dochodzenia w sprawie dotacji dla partii. Blair był dwukrotnie przesłuchiwany jako świadek w ramach policyjnego dochodzenia w sprawie podejrzeń, że Partia Pracy otrzymywała pieniądze w zamian za obietnicę nominacji do tytułów lordowskich. Blair, który zapowiedział, że ustąpi z urzędu w tym roku po 10 latach sprawowania rządów, wyraził nadzieję, że dochodzenie wkrótce się zakończy. Były to wiadomości Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wolne tempo budowy sieci dróg i autostrad wynika z błędów w planowaniu przestrzennym, jakich się dopuszczano w przeszłości, a nie z decyzji ministra transportu Jerzego Polaczka. Poprzednie rządy nie dbały o to, aby plany były tworzone z 30-40-letnim wyprzedzeniem, a w korytarzach zarezerwowanych na drogi nie wydawać pozwolenia na budowę. Ministerstwo Transportu we współpracy z resortami środowiska i budownictwa przygotowało pakiet zmian legislacyjnych, które skrócą o rok czas, jaki dzieli decyzję o budowie autostrady od jej wykonania. Podpisy oznaczone kryptonimem Grey, które znalazły się w teczce księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, zostały sfałszowane, wynika z ekspertyzy grafologicznej. Grafolodzy potwierdzają fałszerstwo. Gra teczkami miała kluczowe znaczenie przy okrągłym stole i przez cały okres po 1989 roku i będzie możliwa nadal, jeśli nie zostanie przeprowadzona pełna lustracja. Tylko pełna jawność, czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Zabawa w demokrację. Zachód szukał listka figowego, którym należało zasłonić przyzwolenie na polityczne zniewolenie Polski przez Sowietów. Wierzymy w mądrość parlamentarzystów, których wybieraliśmy na swoich przedstawicieli i którym zaufaliśmy. Modlimy się w naszych kościołach. Mamy nadzieję, że polski parlament nie ugnie się pod naciskami różnych wrogich życiu środowisk i podejmie ten temat, stawiając naszą ojczyznę w gronie państw całkowicie chroniących prawo do życia. Władze państwa polskiego muszą z pełną powagą czym prędzej pochylić się nad programem prorodzinnym, bo inaczej, w dłuższej perspektywie, może nas czekać samo zagłada. W naszym dzienniku ksiądz biskup Kazimierz Górny. Priorytetów nie wolno zmarnować. Czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
I kilka, myślę, ważnych ogłoszeń na temat spotkań modlitewnych rodziny Radia Maria za oceanem. O uwagę proszę mieszkańców Florydy, Pampano, Biedzi, okolic, Chicago, a także Oakville, Orchard Lake, i oczywiście Winnipeg. Koło Przyjaciół Radia Maryja w Pampanowicz na Florydzie zaprasza jutro na comiesięczne czuwanie modlitewne Wieczór Jana Pawła. Godzina 9 wieczorem, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich organizatorów tego modlitewnego spotkania. 3 lutego, pierwsza sobota miesiąca, rodzina Radia Maria w Chicago gromadzi się w Kościele Świętych 5 braci męczenników na wspólne czuwanie, wspólną modlitwę. Początek o 6 wieczorem, a o godzinie 7 będzie sprawowana uroczysta msza święta. 4 lutego, pierwsza niedziela miesiąca w Chicago, rodzina Radia Maria gromadzi się w Kościele Świętego Błażeja. O godzinie 10.30 wspólna modlitwa różańcowa, o godzinie 11.00 msza święta. Natomiast po południu spotkanie w centrali Radia Maria przy 6965 West Belmont Avenue, na którym, tak jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, poruszane będą tematy katechetyczne. Rodzina Radia Maria zaprasza wszystkich słuchaczy i parafian Kościoła Świętego Antoniego w Oakville na mszę świętą w intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia Maria. W sobotę o godzinie 5 po południu po mszy świętej nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, po czym nastąpi spotkanie w sali parafialnej. Zaproszenie kierujemy do słuchaczy Toronto, Mississauga, Hamilton, Burlington i innych okolicznych miejscowości. 4 lutego w niedzielę o 1 po południu w kościele seminaryjnym Najświętszej Marii Panny w Orchard Lake będzie msza święta w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, także za Radio Maryja, wszystkich słuchaczy ofiarodawców. 4 lutego, godzina 1 po południu, serdecznie zapraszamy. I w końcu ogłoszenie dla Winnipeg. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza serdecznie wszystkich słuchaczy i całą Polonię w Winnipeg do Kościoła Świętego Andrzeja Boboli na mszę świętą na godzinę 15. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich organizatorów tych spotkań modlitewnych. Pozdrawiamy wszystkich kapłanów, oczywiście wszystkich naszych drogich współpracowników. I drodzy Państwo, czas już na fragment audycji aktualności dnia. Mówi pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Proszę Państwa, temat naszej audycji aktualności dnia dotyczący, no najpierw może odkłamywania historii, bo to jest tragiczne, że bardzo często powielane, powtarzane po wielekroć w różnych podręcznikach, książkach, informacje, które no, dotyczyły pewnych zafałszowań historii, między innymi na przykład tych fałszów, które dotyczyły roli Kościoła i samego Ojca Świętego Piusa XII w okresie II wojny światowej, w sprawie również no, braku tutaj potępienia, Holokaustu i tak dalej. No, te różne oskarżenia, które były podawane dzisiaj, są już w pewien sposób odkłamywane, są odsłaniane pewne nowe fakty. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, ojcze, ostatnio pojawiły się w prasie wręcz szokujące informacje o zdemaskowaniu kolejnego wielkiego kłamstwa stulecia. Chodzi o nagłaśniane przez parę dziesięcioleci, głównie przez niektóre niechętne Kościołowi katolickiemu środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, oszczerstwa o rzekomej skrajnej obojętności papieża Piusa XII na zagładę Żydów w czasie wojny. Dziś ukazało się według wyznań byłego szefa rumuńskiego wywiadu komunistycznego Jona Michała Paczepy, dziś okazało się, że oszczerstwo godzące w pamięć ojca świętego Piusa XII zostało sfabrykowane przez sowiecką bezpiekę, osławione KGB, a jako pierwszy nagłośnił je znany niemiecki pisarz Rolf Hochhuth, występując w ten sposób w roli pożytecznego idioty nagłaśniającego kłamstwa KGB. Dodam w tej sprawie, że właśnie wczoraj, sprawdzając oszczerstwa Aliny Całej, bo piszę kolejny artykuł dla naszego dziennika na poniedziałek, wertowałem numery Tygodnika Powszechnego z 1946 roku i znalazłem tam w numerze 17 sierpnia 1946 roku informację, że zjazd delegatów żydowskich z Włoch wystosował do papieża pismo z podziękowaniem za pomoc okazaną Żydom w okresie okupacji niemieckiej, do papieża oczywiście Piusa XII. W liście tym między innymi czytamy: Ojciec Święty polecił zakonnikom przyjmować uciekinierów żydowskich do klasztorów. W klasztorach i w Watykanie znalazło schronienie ponad 5 tysięcy Żydów. Szczególnie ważne były naciski papieża, tu dodam, na władze faszystowskich Włoch i różnych krajów satelickich Rzeszy, zwłaszcza Węgry, przeciwko pójściu na rękę niemieckim żądaniom w sprawie dostarczania im Żydów do deportacji do obozów zagłady. Według żydowskiego historyka Lapida dzięki tym naciskom Piusa XII uratowało się kilkaset tysięcy Żydów. Dobrze, że wreszcie ujawniona została prawda o tym, że to KGB sfabrykowała bezmyślnie powtarzane przez lata w różnych wpływowych mediach Europy i Stanów Zjednoczonych oszczerstwa zarzucające wielkiemu papieżowi Piusowi XII, tak zasłużonemu w ratowaniu Żydów, rzekomo obojętność za ich los. No i w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest wywiad z doktorem habilitowanym Janem Żarynem, dyrektorem Biura Edukacji w IPN-ie. Piusa XII oczerniono, bo był antykomunistą. I co jest ciekawe, że za życia Piusa XII nikt nie wypominał mu rzekomego uległego stanowiska wobec Niemców w sprawach dotyczących Żydów. Wręcz odwrotnie, w kondolencjach po śmierci Piusa XII w 1958 roku wszystkie największe autorytety świata, łącznie z przedstawicielami Izraela, przypomniały o jego wyjątkowej postawie w latach okupacji. Natomiast w Polsce próbowano też nastrajać oficjalne władze przeciwko Piusowi XII, zarzucając mu rzekomo, że popierał Niemcy, był sojusznikiem III Rzeszy. Komuniści chcieli skompromitować papieża, pisze i mówi Jan Żaryn, bo sprzeciwiał się ostro uległości Europy Zachodniej wobec Sowietów. Między innymi popierał silnie powstanie warszawskie oraz krytykował postanowienie jałtańskie. Pius XII był antykomunistą. To głównie dlatego usiłowano mu szargać opinię. No i ponieważ ujawnił tę sprawę były rumuński szpieg i współpracownik KGB Jan Michał Paczepa, to pytany jest doktor habilitowany Żaryn, czy sądzi pan, że rewelacje rumuńskiego szpiega zniszczą ostatecznie czarną legendę wokół Piusa XII? Na pewno w tym pomogą, odpowiada Żaryn. Pozostaje jednak pytanie, czy pomogą w przełamaniu impasu, który powstał między historykami watykańskimi i żydowskimi badającymi dokumenty dotyczące Piusa XII w związku z procesem beatyfikacyjnym. No a teraz od tych kłamstw historycznych przejdźmy do aktualiów, jak się atakuje Kościół. Otóż sławetna już posłanka SLD, wiceprzewodnicząca SLD, Joanna Senyszyn, w swym blogu w internecie pisze niezwykle ostro atakując Kościół w związku z budową świątyni opatrzności, Kościół jako nienasycona, pazerna, zhierarchizowana instytucja tego symbolu wywyższenia pragnie ponad wszystko. No, Senyszyn to już kolejny taki atak na Kościół. Jest to wprost szokujące, do czego dopuszczają się niektóre, do czego dochodzą niektóre wpływowe osoby z SLD. Jeszcze jedna rzecz, tu właściwie warto przypomnieć, w związku z tym, że przecież i w Radio Maryja, i w nas telewizji Trwam, i w naszym dzienniku tak mocno występujemy za rzeczywiście gruntowną dekomunizacją. Nie tylko za cząstkową lustracją, ale za gruntowną lustracją, za gruntowną dekomunizacją, ideubekizacją. I tu według najnowszych danych prawie 2/3 Polaków popiera pomysł zmniejszenia ubekom emerytur, zabrania im uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych. No myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Może jeszcze na koniec tylko dodam, że zapraszam słuchaczy Radia Maryja na kolejne spotkanie ze mną na temat prawda i fałsz o stosunkach polsko-żydowskich, które odbędzie się za tydzień na Ochocie w Warszawie, ulica Białobrzeska 32. To jest w Komitecie Obywatelskim, piątek 9 o godzinie 17. Prawda i fałsz o stosunkach polsko-żydowskich, Komitet Obywatelski, ulica Białobrzeska 32.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo serdecznie za ten komentarz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Mówił pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Był to oczywiście fragment audycji Aktualności Dnia.
Ile żal i goryczy w każdym z nas, ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. Omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem, ile żal i goryczy w każdym z nas.
Ile złości i zawiści w słowach, ile minut niegodziwych liczą dni. Obcy sobie i zgorzchniali, gdyby więcej, a jak mali. Ile złości i zawiści w słowach brzmi.
Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie
Państwo, gdzie jest nasze Betlejem? To kolęda, taka jedna z nowoczesnych kolęd. A ponieważ choć w Polsce jest po północy, to jednak słuchają nas w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nasi słuchacze, dlatego ośmielam się jeszcze zagrać kolędy. Dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego to równocześnie dzień życia konsekrowanego. Radio Maria przed południem transmitowała mszę świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup ordynariusz naszej diecezji toruńskiej. Posłuchajmy w ramach katechezy jego homilii.
Bracia kapłani, siostry i bracia, poświęceni Panu Bogu przez śluby zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu. Obchodzimy dzisiaj pamiątkę ofiarowania Pańskiego w świątyni. Poczytane Ewangelii aż 4 razy padają słowa, że Maria i Józef wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim. Zgodnie z prawem pańskim zanoszą dziecię do świątyni. Zgodnie z prawem pańskim składają na ofiarę dwa gołąbki. I dopiero gdy wszystko wypełnili zgodnie z prawem pańskim, powrócili do swego domu. Wiemy, że Józef i Maria nie otrzymali szczególnego wykształcenia, nie kończyli jakichś specjalnych szkół. Ich nauczycielem była synagoga, była tradycja w ustach starszych, była historia narodu, która żyła w każdym współczesnym Izraelicie. I to właśnie od tych nauczycieli uczyli się, co znaczy żyć zgodnie z prawem pańskim. Wiedzieli, że było wolą Boga, aby każdy pierworodny był Jemu ofiarowany i poświęcony w świątyni. A była to pamiątka wyjścia z niewoli egipskiej do krainy wolności. Wówczas Pan uśmiercił pierworodnych Egiptu, a ocalił synów Izraela. I obrzęd ofiarowania syna pierworodnego miał na zawsze upamiętniać to zbawcze wydarzenie. Niemal wprost z kołyski niesie więc Maria, zgodnie z prawem pańskim, swojego pierworodnego i rozważa, że wolność może dać tylko Pan Bóg. Niesie chęci, aby wyśpiewać dziękczynienie za wyprowadzenie narodu z niewoli. Inni patrzą na nią i na Józefa, jak spełniają postanowienia prawa i uczą się od nich. Wiedzą, że gdy narodzi się im pierworodny syn, pójdą także do świątyni, aby go ofiarować i wyśpiewać hymn uwielbienia dla Pana. Jako ubodzy niosą dwa gołąbki, ale nie wstydzą się swego ubóstwa, bo są bogaci mądrością, którą czerpią z pańskiego prawa. I zapewne opowiedzą potem synowi, że ofiarowali go Bogu na pamiątkę tej prawdy, że wolność może dać tylko Bóg. To On wyprowadził naród z niewoli i obdarzył go wolnością. Są więc mądrzy prawem pańskim, które noszą w sercu. Są bogaci wyznaniem wiary, powtarzanym nieustannie przez każdego pobożnego Izraelitę. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Stoimy dziś najmilsi zapatrzeni, zasłuchani i zadziwieni, że tak można było myśleć, postępować i żyć. Tak zwyczajnie. A przecież nasi przodkowie też żyli bogobojnie, choć nie kończyli elitarnych szkół. Ich nauczycielami byli przeważnie rodzice, ojciec, matka, środowisko, w którym żyli. Powtarzali za psalmami, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Uważali, że słowa Ewangelii skierowane są wprost do nich. I to Ewangelia była dla nich prawem pańskim. Postępowanie według prawa pańskiego oznaczało postępowanie według Ewangelii. Dlatego zgodnie z prawem pańskim przynosili do świątyni swoje dzieci, chrzcili je. Zgodnie z prawem pańskim świętowali niedzielę, bo dzień ustanowiony przez Pana, bo jest to dzień ustanowiony przez Pana, nie przez człowieka. Zgodnie z prawem pańskim zachowywali szacunek dla ojca i matki, dla życia, dla prawdy, dla małżeństwa. Czy nie grzeszyli? Tak. Nie ma ludzi bez grzeszy. Ale prawo pańskie szanowali, i czuli się wolni. Czcigodne siostry, drodzy ojcowie, bracia, których Pan powołał na drogę rad ewangelicznych, i wy zgodnie z prawem Pańskim dzisiaj jesteście w tej świątyni, naszym sanktuarium diecezjalnym, ażeby potwierdzić na nowo wybór niegdyś dokonany, bardzo ważny dla was, wasze śluby zakonne. Jesteście tu wspólnie, potwierdzając i świadcząc, że należy żyć, kochać, pracować, cierpieć i radować się zgodnie z prawem Pańskim. Tym prawem objęte jest całe wasze życie i wasze powołanie. Prawem, które można streścić słowami Ewangelii: będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca. Z całego serca. Dlatego swoje serce oddaliście niepodzielnie Panu Bogu. Jesteście konsekrowani, aby świadczyć o prawie Pańskim wobec świata, który dzisiaj żyje, jak gdyby Boga nie było i lekceważy prawo Boże. Jesteście konsekrowani, aby nie ustał modlitewny dialog z Panem Bogiem, bo człowiek dzisiaj tak często o Bogu zapomina. Jesteście konsekrowani, aby dawać Jezusowi świadectwo czynem, troską o biednych, słabych, doświadczonych przez życie. I to świadectwo jest jakimś szczególnym objawianiem Boga, bogatego w miłosierdzie. Aby być miłosiernym, trzeba być mocnym człowiekiem. Trzeba być mocnym wiarą, mocnym charakterem, odpornym na lekceważenie, na niedowartościowanie. Jesteście, drodzy moi, naśladowcami Boga, którzy swoim miłosierdem przygarnął Syna marnotrawnego i przywrócił do przyjaźni z sobą nawet Łotra na krzyż. Jesteście naśladowcami miłosiernego Jezusa, który bierze dzieci w objęcia i dotyka ran trędowatego. Dzisiaj wspominacie przed Bogiem swoje ofiarowanie, swoją konsekrację zakonną. Tak jak Józef i Maria tutaj w świątyni oddajecie na nowo siebie Panu Bogu i wszystko, co posiadacie. Spójrzcie na Marię, która ofiarowała w świątyni wszystko, co otrzymała. Ofiarowała Panu Bogu wszystko, cokolwiek się w jej życiu wydarzyło, i zwiastowanie, i nawiedzenie Elżbiety, i pokłon pasterzy, i Józefowo troski. To wszystko otrzymała ze względu na Jezusa. I wszystko razem z Jezusem przyniosła do świątyni. Dniem waszego ofiarowania był dzień ślubu zakonu. Może było to dawno temu, a może całkiem niedawno. Przynieśliście do ołtarza wszystkie dary otrzymane od Pana Boga, aby je Bogu samemu ofiarować. Przynieśliście swoje życie, swój chrzest, swoje wychowanie, swoje zaangażowanie, swoje talenty. I to wszystko złożyliście Panu Bogu w ofierze, prosząc, by On to wszystko konsekrował dla siebie. Jego jest wasze życie. Jego stały się wasze zdolności, wasze zaangażowanie. Jego stał się wasz czas. A dzisiaj to swoje oddanie Bogu, swoje ofiarowanie, swoją miłość i swoje zawierzenie odnawiać. tutaj przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy. Niech Jezus spojrzy na was z miłością, tak jak niegdyś spojrzał z miłością na człowieka, który pytał go o drogę doskonałości. Niech Maryja ofiarowująca Jezusa w świątyni będzie przy was, byście w głębi serc wydobyli pieśń wdzięczności, swoje magnifikat i wielbili Pana, który uczynił wam wielkie rzeczy. A ja pragnę w imieniu Kościoła diecezjalnego, wobec licznie zebranych także katolików świeckich, podziękować wszystkim osobom konsekrowanym naszej diecezji za to, że poszliście drogą waszego powołania, że na tej drodze trwacie, że dajecie takie czytelne świadectwo wartości ewangelicznych. To świadectwo, bez którego Kościół nie mógłby w sposób pełny wypełnić swego posłanictwa. I proszę, wspomagajcie Kościół swoją modlitwą, swoim zaangażowaniem, swoimi talentami i charyzmatami waszych rodzin zakonnych.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza toruńskiego, która była sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętego Józefa, skąd każdego dnia w radiu transmitujemy przez Radio Maria mszę świętą. Tam dzisiaj zgromadzili się po prostu ludzie konsekrowani, a więc siostry zakonne, bracia, kapłani z różnych zgromadzeń tutaj z Torunia i okolic. Zapraszam serdecznie i gorąco wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej. Przeżywamy święto ofiarowania Pańskiego i również rozważmy te tajemnice. Tajemnice ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. 40 dni po narodzeniu Jezusa Józef i Maryja, zgodnie z prawem Pańskim, jak to podkreślał ksiądz biskup, przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby go ofiarować Panu. I starzec Synon wyśpiewał ten wspaniały kantyk. Teraz pozwolę Ci, Panie, słudzę Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Wspominając to wydarzenie, te tajemnice, módlmy się za święty Kościół powszechny. Z Ojca Świętego Benedykta XVI, za naszego rodaka, sługa Bożego, Jana Pawła II, o jego beatyfikację jak najszybszą. Polecajmy naszą Ojczyznę, Radio Maryję i wszystkie dzieła, które obok radia powstały, a także chcemy się modlić w waszych intencjach. Niektóre z tych intencji otrzymaliśmy tutaj do Torunia. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i moich braci prosi Bernadeta Skretowicz. We wszystkich intencjach Pani Zdzisławy Grochowskiej, dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie, prosi Maria. Oczywiście do tych intencji tutaj odczytanych dołóżmy te wszystkie, które nosimy w naszych sercach. Odbieram już telefony z intencjami. Bardzo proszę, Radio Maria.
O niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Chicago. Ja chciałem poddać intencję dzisiejszej modlitwy, dzisiejszego różańca.
Proszę
się modlić o szybką lustrację Polski i ośrodków polonijnych za granicą, o zatrudnienie profesora Jerzego Roberta Nowaka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za Radio Maryja, za wszystkich ojców prowadzących, za księdza Jankowskiego z Gdańska, za biskupa Sandomierskiego Frankowskiego, za biskupa Łomżyńskiego Stefanka, za biskupa Kieleckiego sławnego patrioty, obrońcę Polaków, biskupa Kaczmarka, o to, żeby już nigdy najwyższe stanowiska w państwie nie przeszły w ręce obcokrajowców, o zjednoczenie się wszystkich Polaków, za mojego ojca, prześladowanego i upokarzanego przez komunistów, kapitana inżyniera Józefa Szabaja, jego brata, jedynego posła urodzonego w Stanach Zjednoczonych, a który zasiadał w ławach poselskich królewskiego miasta Krakowa, Władka Szabaja. Cześć ich pamięci i o spokój duszy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krystyna z Chicago. Drogi Ojcze, chciałabym się modlić we wszystkich intencjach, które Ojciec powiedział, we wszystkich intencjach radiosłuchaczy, w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, za całe Radio Maria Telewizję Trwam. I w ten dzień szczególny ofiarowania Pana Jezusa chciałam dołożyć swoje skromne intencje o prośbę do Pana Jezusa, żeby dał zdrowie dla mojej koleżanki Tereski, która przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Polecam je Bogu i Matuchnie Najświętszej, żeby dała jej zdrowie. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo proszę, Radio Maryjo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem złożyć intencje modlitewne.
Proszę bardzo.
Za wszystkie osoby konsekrowane, które Pan Bóg postawił na mojej drodze życia, a więc księży, siostry zakonne, w szczególności za księdza prałata Władysława Podeszwika, księdza kanonika Tadeusza, księdza Adama, redaktora naczelnego chicagowskiej edycji Niedzieli oraz za przebywającego na ziemi amerykańskiej z duszpasterską wizytą księdza przeora Sanktuarium w Wietrzwałdzie Jana Brzozowskiego, również za moją rodzinę, w szczególności za moją córkę Izabelę, o zdrowie i dary Ducha Świętego. Bóg zapłać.
Proszę zacząć się modlić, dobrze?
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Marian z Arlington Heights, przedmieścia Chicago.
Bóg zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie Pana, pozdrawiam tych wszystkich i dziękuję tym wszystkim, którzy razem z Radiem Maryja się modlą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Nikt nie wie, kto podpójdą za wątką.
Myśląc Ojczyzna, cykliczny felieton w Radiu Maryja. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania felietonu pana doktora Marka Czachorowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchacze Radia Maryja z pewnością nie trzeba przekonywać odnośnie do ogromnego znaczenia osób konsekrowanych, czyli owych również bezrzędnych dla Królestwa Niebieskiego. Wszyscy ich ofiarą na co dzień konkretnie żyjemy. Pewnie nas jednak martwi i zastanawia fakt, że świat chrześcijański przeżywa dzisiaj kryzys liczby tych powołań. Wielu wezwanych na tę drogę zdaje się odrzucać, a nawet nie zdawać sobie sprawy z wezwania. Skoro brakuje w wielu rejonach takich powołań, a powinny one tam być, to znaczy, że zawodzi powołany człowiek, a nie powołujący Bóg. Jakie są przyczyny zapominania o tym powołaniu? Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego jest istotowo związana z drugą formą powołania chrześcijańskiego realizowanego na drodze małżeństwa. Oddanie siebie Bogu poprzez tak zwany ślub czystości dokonuje się poprzez ofiarowanie Jemu swojej możliwej drogi małżeńskiej z drugim człowiekiem. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego jest zatem od tej strony aksjologicznie niejako wtórna wobec małżeńskiego powołania. Na to wskazują słowa samego Chrystusa, mówiące właśnie o bezrzędności. Fundamentem pozytywnej wartości tej bezrzędności jest rozumienie wielkiej wartości małżeństwa. Jakże ofiarować Bogu coś bezwartościowego? Bez tego założenia realizuje się jakąś inną bezrzędność niż do Królestwa Niebieskiego. Czy może zatem u podstaw dzisiejszego w niektórych rejonach świata kryzysu powołań do życia konsekrowanego leży zachwianie rozumienia godności małżeństwa? Trzeba wpierw pytać o tę przyczynę, zanim zapytamy o inne. Co zatem zrobiono w tych rejonach świata najpierw z małżeństwem? Jeśli Polska nie przeżywa takich rozmiarów kryzysu powołania do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, to może też z tego powodu, że część naszych nowożytnych i współczesnych dziejów inaczej przeżyliśmy niż reszta Europy. Trapił nas wtedy problem zagrabionej nam i zaprzepaszczonej suwerenności politycznej. Jakie problemy wtedy trapiły Europę? Nowożytna Europa ukształtowana została nade wszystko przez nowy i ogromnie wpływowy program filozoficzny. Stworzyli go w większości przypadków bezrzędni, ale raczej nie do la Królestwa Niebieskiego. Wskazuje na to fakt wyrażanej przez nich wielokroć pogardy dla małżeństwa. Można by zatem wezwać do tablicy poszczególnych twórców nowożytnej filozofii i się przekonać, że prawie wszyscy traktowali małżeństwo jako instytucję nierealizującą najwyższej formy relacji międzyludzkich. Według na przykład Kartezjusza, Franciszka Bacona, Montania, małżeństwo nigdy nie może osiągnąć poziomu przyjaźni, a zatem koniec końców jest miejscem, w którym człowiek nie może się w pełni rozwinąć. Tutaj człowiek musi być egoistą, co lapidarnie wyraził Thomas Hobbes, twierdząc, że miłując sąsiada, pragniemy jego dobra, ale miłując sąsiadkę, musimy pragnąć tylko własnego dobra. Przyczyny tego koniecznego egoizmu próbowali w szczegółach wyjaśnić inni autorzy. Według na przykład Johna Locke'a odpowiedzialny jest za ten egoizm popęd seksualny, siła według niego dopuszczająca tylko konsumpcyjne odniesienie do drugiej płci. Często też w epoce nowożytnej postuluje się dogłębną przebudowę instytucji małżeństwa, w ramach bowiem monogamii, bez instytucji rozwodów i kontroli urodzeń, małżeństwo jest zdaniem tych autorów ostatnim przeżytkiem niewolnictwa. Kobieta według na przykład Immanuela Kanta znajduje się w stanie niepełnoletności za przyczyną mężczyzny. Wstawić miał on ją do kojca dla niemowląt, co pewnie należałoby w ten sposób rozumieć, że macierzyństwo kobiet jest środkiem ich zniewalania przez mężczyzn. Jeszcze radykalniej tę sytuację przedstawił John Stuart Mill i Karl Marx. Według nich całe zło świata ma przyczynę w stosunkach małżeńskich pozbawionych rozwodów i kontroli urodzeń. Pierwsza ekonomiczna eksploatacja człowieka wobec człowieka dokonuje się według Marksa właśnie w monogamicznym małżeństwie. Światowej rewolucji komunistycznej mają dokonać dopiero ci, którzy się nie skalali monogamicznymi więzami. Właściwe stosunki małżeńskie według z kolei Johna Stuarta Milla miałyby być oparte nie na miłości, ale na równości sił obydwu stron. Porządne małżeństwo to według niego tylko obustronnie korzystny rozejm. W grupie tych nowożytnych autorów lokuje się niestety nawet Tomasz Morus, który nie zdystansował się wobec pomysłu swoich utopian, aby organizować małżeństwa według tych samych zasad dostosowanych przy nabywaniu rzeczy, czyli wpierw zasady niekupowania kota worku. Utopianie zatem niejako rozpakowywali z ubrania kandydatów na współmałżonków, aby bez dostatecznej informacji nie nabyli drugiej osoby. Jego utopianie również akceptowali rozwody w pewnych sytuacjach, również wtedy, kiedy zawiodą handlowe przygotowania do małżeństwa i małżonkowie nie mogą żyć ze sobą w zgodzie. Ale czytając dzieło Morusa, trzeba pamiętać, że napisał je jeszcze nie będąc świętym, a w każdym razie nie za swoją utopię został świętym i uznanym przez Jana Pawła II za patrona polityków. To tylko fragmenty dziejów nowożytnego myślenia o małżeństwie. Jak widzimy, te pierwszoplanowe postacie nowożytności nie miały dobrej opinii na jego temat. Zazwyczaj też ci klasycy nowożytności sami nie praktykowali życia małżeńskiego, ani też bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. Kartezjusz miał córkę, chociaż nie miał żony. Locke nie miał żony, ale był określany jako miłośnik kobiet. Zamiast żony Jan Jakub Rousseau miał służącą do wszystkiego, która rodziła mu co roku potomstwo, które cierpliwie odnosił do sierocińca. Z kolei David Hume na łożu śmierci wyznał z dumą, że szczególną przyjemność znajdował w towarzystwie skromnych niewiast i nie miał też powodu być niezadowolonym z przyjęcia, z którym się u nich spotykał. Na czym to przyjęcie owych jakoby skromnych niewiast polegało, tego nam ów stary kawaler już nie wyjaśnił, ale widać nie po drodze owego przyjęcia było małżeństwo. Nic zatem dziwnego, że tenże klasyk nowożytności, David Hume, pisał, że rzekome cnoty mnisie, jak się wyrażał, tylko cytuję, stępiają umysł, znieczulają serce, zaciemniają fantazję i psują obyczaj. Czy ta opinia Hume'a w jego ustach nas dziwi? Jakże można szanować bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, skoro się nie szanuje powołania małżeńskiego, które stanowi niejako punkt wyjścia dla dokonania obdarowania sobą samego Boga? Od odbudowy szacunku dla małżeństwa zależy zatem odnowienie szacunku dla powołania do bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Mówił pan dr Marek Czachorowski. Felieton, był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Drodzy Państwo, czas bardzo szybko i biegnie. Ja chciałem, kończąc naszą audycję powoli, zwrócić się ze słowami wdzięczności do Was, wszystkich naszych drogich ofiarodawców, dzięki którym Radio Maryja istnieje. Dziękuję serdecznie, gorąco naszym ofiarodawcom z różnych stanów, ale dzisiaj z Chicago, a są to m.in. pani Bukowska Janina, Janina Marian Lugoszowie, Anastazja Kierzban, Zdzisława Grabowska, Harendarz Helena, Stefan Iwański, Anna Jan Klus, Anna Kolarz, Alfred Kukułka, Krystyna i Zdzisław Kupcowie, Danuta Maluga, Jan i Anna Onyszko, Franciszka i Józef Panek, Jolanta, Stanisław Pawlina, Zofia Stępek, Halina i Eugeniusz Szarkowski, Jerzy Warzecha, Małgorzata Wieczorek. Dziękuję również i naszym ofiarodawcom z Kanady, a są to m.in. Aleks Bednarski, Jadwiga Zaręba, Anna Nowak, Ryszard Kasztelan, Stefania Moskwa, Jan Gardynik, Genowefa Lewicka, Barbara Matusiak, Bronisława Konopka, Maria i Józef Lisowie, Mary Lis, Ewa Jankowiec, Kazimiera Pruchnicki. Oczywiście to tylko niektóre nazwiska naszych ofiarodawców. Z całego serca gorąco dziękujemy wszystkim za modlitwę, za dary serca, za wszystkich się modlimy i dla wszystkich jeszcze na zakończenie ta pastorałka.
Państwo.
drodzy słuchacze, Rodziny Radia Maria, dobiega czas naszej audycji nocnej. Chcę bardzo serdecznie, gorąco wszystkich pozdrowić, podziękować za wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę, za wspólne rozważania.